Chciałbym na to miejsce zaprosić mojego przyjaciela, Tomka. Tomku, zapraszam. Z Tomkiem poznaliśmy się jeszcze, kiedy mieszkałem w Warszawie. Tomek był zawsze bardzo pilnym studentem i tak zostało. Dzisiaj Tomek jest doktorantem na Politechnice Warszawskiej. Jakieś szczególne nauki, które Ciebie, Tomku, pasjonują?
Silniki spalinowe, ale to o tym jeszcze będę miał okazję powiedzieć.
Dobrze. Ogólnie mechanika wszelkiego rodzaju. Ktoś może pomyśli, jak te nauki politechniczne mają się do Biblii? Ano, mają się i to bardzo. Biblia jest również księgą, która nam ma wiele do powiedzenia o mechanice naszego wszechświata. I dzisiaj o wielu takich mechanicznych urządzeniach, jakim są nasze organizmy, będziemy mogli się dowiedzieć. Oprócz tej wiedzy mechanicznej, ja powiem tak trochę więcej, bo na tyle, na ile znam Tomka, Tomek jest bardzo uważnym czytelnikiem, studentem, analitycznym umysłem, który interesuje się od długiego czasu zagadnieniami kreacjonizmu. I wierzę, że będziemy mieli wszyscy razem tutaj bardzo dobry czas. Ja zaraz zamienię się miejscami, usiądę i to jest niezwykłe, kiedy możemy wsłuchiwać się, ileż tutaj jest mądrości Bożej w tym stworzeniu wokół nas. Bardzo proszę.
Dziękuję, witam serdecznie. Tak, temat dzisiejszego spotkania brzmi stworzenie czy przypadek. Mówiąc o stworzeniu, mamy na myśli oczywiście stworzenie świata przez Boga. Natomiast to drugie stwierdzenie, przypadek, brzmi dość tajemniczo. Jeżeli otworzylibyśmy dowolną książkę, dowolny podręcznik szkolny, prawdopodobnie znajdziemy tam informację, że świat taki, jaki znajdujemy dzisiaj, zawdzięczamy teorii ewolucji, a właściwie zjawisku ewolucji. Znajdziemy tam informację, że około 17 miliardów lat temu nastąpił wielki wybuch, w wyniku którego powstał cały świat. Znajdziemy informację, że w wyniku tego wybuchu świat mógłby rozwijać się jakkolwiek, ale rozwinął się przypadkiem akurat tak, jak widzimy go dzisiaj. Dalej znajdziemy informację, że na Ziemi początkowo istniały tylko proste formy, różne chemiczne, proste zjawiska chemiczne. One mogłyby przebiegać jakkolwiek, ale przebiegały akurat tak przypadkiem, że powstało życie. To życie mogłoby przebiegać znowu jakkolwiek, ale przypadkiem przebiegło akurat tak, że powstał człowiek. Zatem teorię ewolucji można krótko streścić jako teorię przypadku. Mamy w związku z tym do porównania dwa zupełnie skrajnie różne poglądy na to, jak powstał świat. Z jednej strony mamy stworzenie przez Boga, z drugiej strony mamy zupełnie przypadkowe, niezamierzone powstanie świata, organizmów żywych, w tym również człowieka. Oczywiście temat stworzenia świata jest tematem bardzo przekrojowym. Będziemy dotykać takich dziedzin nauki jak astronomia, chemia, biologia, genetyka, geologia, archeologia. Spróbujemy w miarę szybko przejść przez kilka tych nauk, żeby zmieścić się w dzisiejszym krótkim wykładzie. Te wszystkie nauki będą składały się na dzisiejszy wykład. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz. Nie jestem specjalistą w praktycznie żadnej z tych dziedzin. Nie jestem geologiem, nie jestem chemikiem, nie jestem genetykiem. W związku z tym nie jestem autorem badań, które dzisiaj będę Państwu przedstawiał. Mało tego, nie jestem nawet autorem wniosków, które będziemy z tych badań wyciągać. Pytanie, co ja tutaj robię? Moje dzisiejsze zadanie jest bardziej przybliżone do pracy redaktora niż do pracy naukowca. Redaktor co robi? Zbiera informacje od naukowców po to, żeby sporządzić za ich pomocą pewne opracowanie i podać je, tak jak na tacy, w zrozumiałej formie. Miło jest pomyśleć, że wielu naukowców musiało się bardzo napracować, żeby Państwo dzisiejszego wykładu mogli wysłuchać. Ja tylko zebrałem pewne rzeczy razem, żeby przedstawić je w jakiejś spójnej formie. Tak jak zostałem też przedstawiony, interesuję się silnikami spalinowymi. Właściwie to jest temat, którym interesowałem się od dziecka. Zawsze chciałem wiedzieć, co takiego dokładnie dzieje się w silniku. Moim marzeniem było umieć wyjaśnić to wszystko, obliczyć. Różne dzieci mają marzenia, ja miałem właśnie takie. I nie interesowały mnie ogólne odpowiedzi w stylu silnik warczy i samochód dzięki temu jedzie. Chciałem wiedzieć dokładnie, chciałem umieć to obliczyć. W swoim czasie poszedłem na studia, Byłem bardzo zaskoczony, kiedy na jednym z pierwszych wykładów nauczyciel, omawiając pewne zjawiska dotyczące fizyki, powiedział: tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak te zjawiska przebiegają. Byłem zaskoczony, myślałem, że się przesłyszałem. Ale nauczyciel kontynuował, mówi: nie mamy pojęcia, mało tego, nie potrafimy ich wyjaśnić, nie potrafimy większości rzeczy obliczyć. Jedyne, co potrafimy w tym względzie zrobić, to zgadywać, jaki będzie rezultat. Czasami udaje nam się zgadnąć. Byłem zszokowany. Poszedłem oczywiście po wykładzie na konsultację, pełen oburzenia. Powiedziałem nauczycielowi, że no ja bardzo bym chciał jednak wiedzieć coś więcej. Chciałbym mieć pewność, że jeśli coś obliczę, to te obliczenia będą pewne, prawdziwe, że nie będzie to żadna forma zgadywania. Nauczyciel pokiwał głową, uśmiechnął się, chyba rozumiał moje rozgoryczenie. Mówi, powiedział słowa, które zapamiętałem do dzisiaj. Przyjacielu, to jest nauka, tutaj nie ma miejsca na pewność. Przez kolejne lata, zarówno na studiach, jak i potem w pracy, miałem okazję przekonywać się, mam okazję do tej pory przekonywać się, że miał rację. Naukowcy tak naprawdę bardzo często wątpią. Są pełni wątpliwości, różnych przypuszczeń. Nawet sam Karol Darwin, który wsławił się teorią ewolucji, miał bardzo dużo wątpliwości odnośnie do swojej teorii. Pisał o nich bardzo wyraźnie również w swoich publikacjach. Ciekawe jest, że takich wątpliwości nie mają ludzie, którzy dzisiaj uczą się na temat teorii ewolucji. Dochodzi do pewnego paradoksu, według którego osoby zajmujące się nauką mają wątpliwości, a osoby, które nie mają z tą nauką zbyt wiele wspólnego, są przekonani, że cały świat jest doskonale poznany. W efekcie nieraz właśnie powstaje taki paradoks, że osoby nie zajmujące się na co dzień nauką są o wiele bardziej przekonane co do słuszności pewnych teorii niż naukowcy, którzy te teorie opracowali. Tak się właśnie często zdarza. Gdybyśmy zapytali przypadkową osobę spotkaną na ulicy, co myśli o teorii ewolucji, prawdopodobnie oświadczy, że jest to doskonale udokumentowana teoria, sprawdzona, potwierdzona wieloma eksperymentami, jest to coś pewnego. Otóż nie. Ważne jest to, że teorii ewolucji jeszcze nikt nigdy nie udowodnił. Gdyby ktokolwiek kiedykolwiek udowodnił teorię ewolucji, nie nazywałaby się ona teorią. Teoria ma to do siebie, że nie ma swojego realnego przełożenia na praktykę. Nie jest bezpośrednio połączona z jakimiś eksperymentami, nie można jej dokładnie, jednoznacznie zweryfikować. To jest teoria. Teoria, inaczej pewne naukowe przypuszczenie. Tak? Oczywiście to przypuszczenie może mieć pewne podstawy, może zakładać, że jest to w miarę prawdopodobne albo mniej prawdopodobne przypuszczenie, ale wciąż to jest tylko i wyłącznie przypuszczenie. Oczywiście zwolennicy teorii ewolucji często bardzo próbują wytworzyć takie wrażenie, że posiadają niezbite dowody na potwierdzenie swojej teorii. Oczywiście kreacjoniści, a kreacjonistami nazywam zwolenników teorii stworzenia świata przez Boga. Kreacjoniści zazwyczaj wtedy nie są dłużni, mówią: o, my też posiadamy niezbite dowody na potwierdzenie naszej teorii. W tym momencie muszę zadać pytanie, czy mogą być dwie grupy wzajemnie sprzecznych niezbitych dowodów? No nie, wtedy nie będą one niezbite. Tak naprawdę istnieje tylko jedna grupa odkryć naukowych. I te odkrycia możemy, jedni ludzie interpretują na korzyść teorii ewolucji, inni interpretują na korzyść teorii ewolucjonizmu. Różnica nie tkwi w odkryciach naukowych, różnica tkwi w interpretacji tych odkryć. Moje dzisiejsze zadanie, tak jak tutaj stoję, będzie polegało między innymi na tym, żeby pokazać, która interpretacja jest bardziej racjonalna. I to nawet z naukowego punktu widzenia. Zobaczmy sobie, ktoś być może zapyta, czy w takim razie w nauce nie ma nic pewnego, czy cała nauka sprowadza się tylko i wyłącznie do przypuszczeń? Oczywiście nie. Mamy w nauce wiele rzeczy dobrze sprawdzonych i w tym momencie chciałbym rozróżnić dwa podstawowe pojęcia. Prawo naukowe i teoria naukowa. Co to jest prawo naukowe? Prawo naukowe to jest coś, co jest potwierdzone niezbitymi dowodami. Coś, co do czego nie mamy żadnych wątpliwości. Prawo naukowe sprawdza się na co dzień. Czyli nie interesuje nas sytuacja, w której jakiś naukowiec kiedyś dawno temu przeprowadziłby eksperyment, z którego coś by wynikało, a potem nikomu więcej nie udało się tego odtworzyć. Nie, prawo naukowe to jest coś, co ma się sprawdzać każdego dnia. Ktokolwiek zrobi dany eksperyment poprawnie, otrzyma taki sam wynik. To jest prawo naukowe. Jakiś przykład prawa naukowego może być prawo grawitacji. Tak? Ono działa zawsze, nawet wtedy, kiedy nie chcielibyśmy, żeby zadziałało. Na pewno nieraz zdarzyło nam się, że noga się gdzieś podwinie, przewracamy się na ziemię, ten lot w dół zawdzięczamy właśnie prawu grawitacji. Na nie zawsze możemy liczyć. Co innego teoria naukowa. Teoria naukowa opiera się nie na dowodach, ponieważ takich nie ma, ale opiera się na pewnych przypuszczeniach. Owszem, to mogą być przypuszczenia naukowe, ale wciąż są to przypuszczenia. Brak możliwości doświadczenia w praktyce teorii naukowej. Nie ma badań, które mogłyby to jednoznacznie zweryfikować. Jakiś przykład teorii naukowej, na przykład teoria ewolucji. Zobaczmy sobie jeszcze przez moment, jaki jest związek nauki z religią. Kreacjonizm, czyli tak jak wspomniałem, nauka, twierdzenie o tym, że Bóg stworzył świat, jest bardzo, bardzo ściśle związana z poglądami religijnymi. Pytanie polega na tym, czy nauka ma coś do powiedzenia na temat kreacjonizmu. Oczywiście tak, za chwilę przekonamy się, jak wiele. Mamy wobec tego, mówimy często o podejściu naukowym do kreacjonizmu i o podejściu religijnym. Te dwa podejścia uzupełniają się wzajemnie. Co powiemy sobie w tym momencie o teorii ewolucji? Zwolennicy teorii ewolucji bardzo chcieliby stworzyć takie wrażenie, że ich teoria opiera się tylko i wyłącznie na nauce. Ale to nie byłaby prawda. Tak jak teoria kreacjonizmu opiera się na założeniach religijnych, tak teoria ewolucji opiera się na przekonaniach ateistycznych. Zresztą teoria ewolucji wcale nie powstała w czasach Karola Darwina. Wzmianki o niej mamy już chociażby w pracach Arystotelesa. On też czerpał, powiedzmy, z pewnej filozofii egipskiej. To były przekonania o charakterze religijnym. Dopiero w pewnym okresie czasu, kiedy nauka zaczęła się rozwijać, pewni ludzie próbowali poprzeć określone poglądy ateistyczne, wyrażone również poprzez ewolucję, próbowali poprzeć je w nauce. Bardzo często media próbują stworzyć właśnie taki wizerunek kreacjonizmu i ewolucji. Mówią, że powiedzmy naukowcy dyskutują z przedstawicielami religii, czy prawdą jest ewolucja, czy prawdą jest kreacjonizm. No to jest mylne wrażenie. Obydwa te podejścia, zarówno ewolucja, jak i kreacjonizm w swoich korzeniach ma podejście religijne. Obydwie teorie w pewnym zakresie wspierają się również nauką. Zobaczmy to na małym przykładzie. Jak obydwie teorie kreacjonizmu i ewolucji odpowiadają na podstawowe pytania dotyczące powstania świata. Jak powstał świat? Kreacjoniści powiedzą, Bóg powiedział słowo i świat powstał. Tak dokładnie czytamy w Biblii. Ewolucjoniści powiedzą, nieznana osobliwość wybuchła i świat powstał. Czym jest nieznana osobliwość? Tak jak wspomniałem, według teorii ewolucji wiele miliardów lat temu świat sprowadzał się do jednego, praktycznie nieskończenie małego punktu. Jak powstał ten nieskończenie mały punkt? Nikt tego nawet nie próbuje udowodnić w sposób naukowy. Obecnie znane prawa fizyki nie mają tam żadnego zastosowania, dlatego naukowcy nazywają ten punkt osobliwością, czymś nieznanym, niezrozumiałym. Nieznana osobliwość wybuchła i świat powstał. To jest tak samo nienaukowe podejście, tak samo nienaukowe twierdzenie, jak jakiekolwiek inne. Kto stworzył świat? Kreacjoniści powiedzą Bóg. Ewolucjoniści powiedzą, świat powstał sam, z niczego. Znowu, te dwa założenia nie wynikają z nauki. Sięgają poza zakres sprawdzalny przez naukę. Co było wcześniej, przed powstaniem świata? Kreacjoniści powiedzą Bóg. Ewolucjoniści powiedzą nicość. Czy ktoś może to sprawdzić w sposób naukowy? Nie. Są to założenia o charakterze bardziej religijnym. Dlaczego istniejemy? Ostatnie pytanie. Kreacjoniści powiedzą, Bóg chciał nas stworzyć. Ewolucjoniści powiedzą, że nie ma przyczyny ani celu istnienia. Znowu dwa pojęcia o charakterze religijnym. Mamy więc dwa typowo religijne podejścia. Kreacjonizm i ewolucjonizm. Obydwa te podejścia w pewnym zakresie posługują się nauką, próbując udowodnić swoje twierdzenia. Mamy więc odkrycia naukowe, tak jak wspomnieliśmy. Jedni ludzie próbują interpretować je na korzyść teorii ewolucji, a inni na korzyść kreacjonizmu. Za chwilkę zobaczymy sobie, która interpretacja jest bardziej racjonalna. Zacznijmy sobie od astronomii. Mamy tutaj nieskończenie mały punkt, który podobno 17 miliardów lat temu miał wybuchnąć. Nie potrafiłem narysować nieskończenie małego punktu, narysowałem więc taki. W wyniku wybuchu, jak wiadomo, wszystkie fragmenty tej materii miałyby się rozprzestrzeniać, tworząc wszechświat. Astronomowie zauważyli ciekawe zjawisko. Otóż wszystkie galaktyki we wszechświecie oddalają się od siebie. Powiedzieli: fantastycznie, mamy dowód wielkiego wybuchu. Jeżeli w wyniku wielkiego wybuchu cała materia zaczęła się rozprzestrzeniać na wszystkie strony, no i to trwa do tej pory i teraz widzimy, że galaktyki oddalają się od siebie. Tak? To jest interpretacja pewnego zaobserwowanego zjawiska astronomicznego. Zobaczmy, mamy w takim razie odkrycie naukowe, mówiące, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. I mamy interpretację ze strony teorii ewolucji. Ruch jest spowodowany przez wielki wybuch. Zobaczmy sobie, z kolei kreacjoniści powiedzą, że to Bóg wprawił ciała niebieskie w ruch. Mamy dwie interpretacje tego samego zjawiska. Żeby zobaczyć, która interpretacja jest bardziej racjonalna, wypadałoby troszeczkę bardziej przyjrzeć się, w jaki sposób poruszają się te ciała niebieskie. Jak zapewne nieraz słyszeliśmy, widzieliśmy, wszystkie ciała niebieskie obracają się. Nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi. Oprócz tego obraca się dookoła Słońca. Wokół Ziemi, wokół również innych planet krążą księżyce. Nawet Słońce krąży wokół naszej galaktyki nazywanej Drogą Mleczną. Różne galaktyki obracają się, a więc wszystko we wszechświecie wprawione jest w pewien ruch obrotowy. Żeby takie coś mogło zaistnieć, teoria ewolucji twierdzi, że ten nieskończenie mały punkt 17 miliardów lat temu musiał się bardzo, bardzo szybko obracać. Jeżeli on się obracał i wybuchł, to cała materia we wszechświecie również przechwyciła ten ruch. Zgodnie ze znanymi zasadami fizyki, wszystkie elementy, wszystkie ciała niebieskie we wszechświecie powinny się obracać. Mało tego, zwróćmy uwagę na ważną rzecz. Jeżeli ten punkt kręcił się w jedną stronę, to zgodnie z tak zwaną zasadą zachowania momentu pędu, wszystkie ciała niebieskie powinny obracać się w tym samym kierunku. To jest ważny wniosek. Jeżeli zauważylibyśmy, że niektóre ciała obracają się w jedną stronę, a drugie w drugą, no to nie mogłoby wynikać z tak powstałego wielkiego wybuchu. Zobaczmy sobie na nasz Układ Słoneczny. Niektóre planety w naszym Układzie Słonecznym obracają się wokół Słońca w jedną stronę, inne w przeciwną. Jeżeli chodzi o ruch dookoła własnej osi planet, niektóre poruszają się w jedną stronę, inne w przeciwną. Księżyce dookoła planet. Niektóre obracają się w jedną stronę, inne w przeciwną. Niektóre galaktyki nawet obracają się w przeciwnym kierunku niż pozostałe. To wyraźnie przeczy twierdzeniu, jakoby wszystkie ciała niebieskie we wszechświecie miały obracać się w tym samym kierunku. Co o tym możemy powiedzieć? Mamy odkrycie naukowe mówiące o sposobie poruszania się ciał niebieskich. Jeżeli spojrzymy na teorię kreacjonizmu, mówiącą, że Bóg wprawił ciała niebieskie w ruch, nie mamy tutaj żadnego problemu. Jeżeli Bóg wprawił ciała niebieskie w ruch, mógł to zrobić tak, jak tylko uznał za stosowne. Dlaczego zrobił tak, że niektóre ciała niebieskie obracają się w inną stronę niż pozostałe ciała? Nie wiem. Być może dlatego, żeby w XXI wieku, kiedy astronomowie zaczną się nad tym zastanawiać, teoria ewolucji nie wyglądała zbyt poważnie. Nie wiem. Co powiemy o teorii ewolucji? No cóż, ona nie tłumaczy tego, dlaczego ciała niebieskie miałyby niektóre obracać się w jedną stronę, inne w przeciwną. Zatem wniosek twierdzący, że ruch jest spowodowany przez wielki wybuch, nie wydaje się uzasadniony na podstawie tych odkryć naukowych. Zobaczmy dalej, zobaczmy, co na temat powstania świata ma nam do powiedzenia chemia. Tak jak wspomnieliśmy sobie na samym początku, według teorii ewolucji na samym początku istnienia Ziemi miały tam być tylko pewne proste substancje chemiczne. Między nimi miały zachodzić pewne reakcje, coraz bardziej skomplikowane i w pewnym momencie w wyniku tych reakcji miało powstać życie. Bardzo dużo na ten temat ma do powiedzenia tak zwany eksperyment Millera. Miller zadał sobie bardzo ważne pytanie. Jakie substancje musielibyśmy połączyć ze sobą, żeby w wyniku nich powstało życie? Myślę, że to jest dobre pytanie. Innymi słowy, jakie substancje musiały istnieć na samym początku istnienia Ziemi, żeby z nich mogło wyewoluować życie? Miller powiedział, że była to woda, metan, amoniak oraz wodór. Tutaj zwolennicy teorii ewolucji już na samym początku mają pewne problemy, ponieważ gdyby te substancje istniały na samym początku istnienia Ziemi, to powinniśmy znajdować ślady po tych substancjach w skałach, które teoria ewolucji uważa za najstarsze. Geolodzy zaczęli więc badać te skały, badali je dosyć szczegółowo, nie wykryli tam prawie w ogóle azotu, a więc musielibyśmy wykreślić z naszej listy, powiedzmy, główne źródło azotu. Mało tego, na domiar złego znaleźli tam bardzo dużo tlenu. Istnienie tlenu w tych warunkach spowodowałoby bardzo szybki rozpad wszystkiego, co by powstało, a więc zanim powstałoby ze związków organicznych życie, najpierw by się to zdążyło rozpaść. To uniemożliwiłoby powstanie życia. Bez azotu również nie ma życia. Zatem już na samym początku te założenia eksperymentu Millera wydają się dość mocno naciągane, ale przymknijmy na chwilę na nie oko. Zobaczmy, co takiego Millerowi wyszło z tego eksperymentu. Na te substancje oddziaływał on wyładowaniami elektrycznymi, żeby zainicjować reakcje chemiczne. Otrzymał w efekcie kilka aminokwasów. Termin być może troszeczkę tajemniczo brzmi. Przypomnijmy sobie, że aminokwasy budują białka, a białka są jednymi z bardziej skomplikowanymi substancji w organizmach żywych. Ewolucjoniści w tym momencie klasnęli w ręce, powiedzieli: fantastycznie. W sztucznych warunkach, w laboratorium, udało się stworzyć aminokwasy, czyli coś, co wchodzi w skład organizmów żywych. No to prawie tak, jakbyśmy stworzyli sztuczne życie. No nie zupełnie tak, ten wniosek również jest naciągany. Zobaczmy sobie, czym tak naprawdę są aminokwasy i jak mają się do różnych substancji wchodzących w skład organizmów żywych. Tutaj na rysunku mamy przykładowy schemat aminokwasu. Jak widać, nie jest on zbyt skomplikowanym, nie stanowi on zbyt skomplikowanej struktury. Dla porównania na zdjęciu obok wyświetlę strukturę przykładowego białka. Jak widać, białko jest kilkaset razy bardziej skomplikowane niż taki aminokwas. Do tego, żeby zaistniało życie, potrzebnych jest wiele, wiele białek idealnie współgrających ze sobą. A białka nie są jedynymi skomplikowanymi substancjami niezbędnymi do zaistnienia życia. Tutaj na przykład mamy schemat kwasu DNA. Tak naprawdę Miller w swoim eksperymencie nawet nie przybliżył się do stworzenia struktur tak skomplikowanych, jakie są niezbędne do powstania życia, nie mówiąc już o wytworzeniu samego życia. To, co Miller udowodnił, to pokazał to, co już było wiadomo od dawna, a mianowicie, że w wyniku losowych reakcji chemicznych powstaną losowe, proste związki chemiczne, z których niektóre możemy zakwalifikować jako aminokwasy. To wszystko. Mało tego, Miller w swoim eksperymencie otrzymał nie tylko aminokwasy. Oprócz nich otrzymał również wiele substancji toksycznych. Wiele to znaczy ile? 98% tego, co otrzymał, to były substancje toksyczne, które momentalnie zabiłyby jakiekolwiek przejawy życia. A tylko 2% tego, co otrzymał, to były aminokwasy. Tak więc założył warunki, które nie mogły zaistnieć. Otrzymał tak naprawdę większość tego, co otrzymał, to były substancje toksyczne. Wśród nich 2% tego, co otrzymał, to były aminokwasy, które tak naprawdę mają bardzo prostą strukturę, nawet nie zbliżającą się do struktury niezbędnej do powstania życia. Jego eksperymentu nie można nazwać sukcesem. Mimo to bardzo mi się podoba. Właściwie eksperyment Millera pokazuje, że życie nie mogło powstać w wyniku prostych, losowych reakcji chemicznych. Jak na ironię, zwolennicy teorii ewolucji po dziś dzień posługują się przykładem eksperymentu Millera jako koronnym przykładem chemicznym, żeby pokazać, że życie mogłoby powstać samo z siebie. Zobaczmy dalej, co na ten temat ma do powiedzenia biologia. W biologii bardzo często posługujemy się dosyć tajemniczym określeniem prosty organizm jednokomórkowy. To określenie wprowadza dużo zamieszania. Tak naprawdę nie bardzo możemy mówić o czymś takim jak prosty organizm jednokomórkowy, ponieważ żaden organizm, nawet jednokomórkowy, nie jest prosty. Gdybyśmy wniknęli szczegółowo w strukturę chociażby najprostszej bakterii, okazałoby się, że jej budowa jest dużo, dużo bardziej skomplikowana niż budowa promu kosmicznego. Czy prom kosmiczny nazwiemy takim prostym tworem? No nie. Najprostsza bakteria, najprostszy organizm jednokomórkowy jest bardziej skomplikowany niż prom kosmiczny. Według teorii ewolucji takie najprostsze organizmy powstały w wyniku przypadkowych reakcji chemicznych. Ktoś kiedyś porównał to, troszeczkę ironicznie, do wybuchu w drukarni. Gdybyśmy mieli wybuch w drukarni, jaka jest szansa, że w efekcie powstałaby nam książka. Ładnie złożona, ilustrowana, z przypisami. No zapewne mała szansa. Jaką szansę miałby człowiek w sądzie, gdyby tłumaczył się, że gdyby był oskarżony o plagiat? Powiedziałby, że tak naprawdę to nie on napisał tę książkę, to wybuch był w drukarni, w wyniku którego akurat przypadkiem powstała książka, która akurat przypadkiem okazała się plagiatem. Jaką szansę miałby taki człowiek w sądzie? No niewielką. Właściwie na takim tłumaczeniu opierają się podwaliny teorii ewolucji, która stwierdza, że w wyniku losowych reakcji chemicznych zainicjowanych przez jakieś wyładowanie elektryczne na przykład, powstało życie. Powstały tak skomplikowane twory. Zobaczmy dalej, zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia genetyka. Teoria ewolucji bardzo dużo uwagi poświęca, to głównie właśnie za sprawą Karola Darwina, żeby pokazać, jak te proste organizmy miały przekształcić się w złożone organizmy. Według teorii ewolucji na początku były tylko te jednokomórkowce, a one potem rozwijały się, powstawały ryby, płazy, gady, ssaki, ptaki, różne organizmy. Teoria ewolucji posługuje się tutaj takim znowu dosyć tajemniczo brzmiącym określeniem mutacje. Wyjaśnijmy sobie, co ono oznacza. Jak wiadomo, to jak wyglądamy, to jak w ogóle zbudowane są organizmy, to jak funkcjonują, jest zapisane w kodzie genetycznym. Ten kod genetyczny musi być kopiowany przy powstawaniu każdej kolejnej komórki i czasami przy jego kopiowaniu powstają pewne błędy. Pewne niezamierzone zniszczenia fragmentów kodu genetycznego. I właśnie takie błędy kodu genetycznego nazywamy mutacjami. I tutaj musimy sobie podkreślić znowu ważną rzecz. Nie istnieje coś takiego jak korzystna mutacja. Mutacje zawsze mają efekt negatywny. Znowu, tak jakbyśmy to porównali sobie do naszego wybuchu w drukarni. Gdybyśmy zamiast jednego wielkiego wybuchu zorganizowali serię kilkunastu małych wybuchów na różnych stanowiskach pracy w drukarni. Jaka jest szansa, że w wyniku kolejnych wybuchów nasza drukarnia prosperowałaby coraz lepiej, byłaby wyposażona w coraz lepsze urządzenia? Mała. Raczej właściwie w ogóle takiej szansy by nie było. Każda forma zniszczenia, każda forma przypadkowej zmiany, przypadkowo wprowadzonych błędów ma charakter negatywny, ma charakter niszczący. W wyniku mutacji nie następuje rozwój. Bardzo dużo badań, żebym nie był gołosłowny, bardzo dużo badań w tym zakresie przeprowadzono na różnych organizmach, ale bardzo wdzięcznym organizmem w tym zakresie okazały się muszki owocowe. A to dlatego, że one mają krótki czas rozwoju. Co kilkanaście godzin praktycznie jest możliwe otrzymanie kolejnego pokolenia na nowo zmutowanych muszek. W związku z tym w krótkim czasie można przeanalizować długotrwały wpływ wielu, wielu mutacji. Otrzymywano w wyniku takich mutacji najróżniejsze muszki. Większość z nich nie mogła nawet przeżyć. Te, które mogły przeżyć, były bez nóżek, bez skrzydełek, w różny sposób zdeformowane, ale nigdy nie udawało się otrzymać organizmu lepszego niż oryginał. Nie istnieje coś takiego jak korzystna mutacja i w tym momencie zwolennicy teorii ewolucji mają trudny orzech do zgryzienia. W tym momencie potrzebują powiedzieć, że przecież Ziemia istnieje od milionów, a nawet od miliardów lat. Czy coś, co nie jest prawdopodobne, może zaistnieć na przestrzeni milionów czy miliardów lat? No jest to też znowu troszeczkę naciągane twierdzenie, ale dla dobra nauki przymknijmy na chwilkę na to oko i powiedzmy, że przez miliony lat mogły zaistnieć ze dwie czy trzy korzystne mutacje. Powiedzmy, że mogły zaistnieć nawet kilkaset korzystnych mutacji. Czy to wyjaśnia nam, w jaki sposób organizm jednokomórkowy przekształcił się na przykład w tygrysa? Całkiem poważnie na to spójrzmy. Mamy organizm jednokomórkowy. Ile mutacji byłoby potrzebnych, żeby on się tak powolutku przekształcał w coraz bardziej złożone organizmy, coraz bardziej złożone, żeby ostatecznie stał się tygrysem? A no potrzebne by były miliony, miliardy, a może nawet miliardy miliardów mutacji. To oznacza, że na przestrzeni tych milionów lat, które sugerują zwolennicy teorii ewolucji, praktycznie w każdym pokoleniu organizmów musiałyby istnieć miliony korzystnych mutacji. No, wydaje się to mało prawdopodobne. Jak to ktoś kiedyś troszeczkę ironicznie powiedział, trzeba być osobą bardzo silnej wiary, żeby wierzyć w teorię ewolucji. Zobaczmy dalej, co na ten temat ma do powiedzenia geologia. Naukowcy zauważyli, że pod powierzchnią Ziemi są warstwy. Czasami, tak jak w przypadku tego masywu skalnego, nie trzeba nawet kopać, żeby zauważyć istnienie tych warstw. Zwolennicy teorii ewolucji powiedzieli, tak, warstwy musiały odkładać się przez miliony lat i każda warstwa odpowiada określonej epoce. Ponieważ w poszczególnych epokach zmieniały się warunki środowiskowe na Ziemi, wobec tego w wyniku różnych oddziaływań środowiska powstawały różne rodzaje skał. Mamy taką interpretację ze strony teorii ewolucji. Zobaczmy sobie, mamy w tym momencie kilka trudnych problemów z tymi warstwami. Po pierwsze, nigdzie nie występują wszystkie warstwy jednocześnie. To znaczy, że jeżeli każda warstwa miałaby odpowiadać jednej epoce, zadam trudne pytanie, czy w tym momencie w niektórych rejonach niektóre epoki nie występowały? Mamy jeszcze trudniejszy problem, a mianowicie w niektórych miejscach warstwy występują w różnej kolejności. Nieraz są przetasowane i to niedaleko od siebie, są przetasowane dokładnie jak karty niemal. Znowu powstaje trudne pytanie, czy w tym momencie w niektórych miejscach niektóre epoki występowały w innych kolejnościach niż w innych miejscach? Na te pytania współczesna nauka ewolucji nie udziela satysfakcjonującej odpowiedzi. Zobaczmy sobie jeszcze na inne problemy z warstwami. Nieraz warstwy przyjmują dosyć ciekawe ułożenie. Na przykład tak jak na tym zdjęciu, mamy kolejne warstwy ułożone niemal pionowo. Czy warstwy na przestrzeni tysięcy, milionów lat mogą osadzać się pionowo? Nie bardzo. Bardzo podoba mi się kolejne zdjęcie. Ono pokazuje kilka warstw leżących jedna na drugiej. No, nazwijmy to umownie jedna na drugiej, ponieważ razem tworzą jakieś esy floresy. W ten sposób nie osadzają się skały. Widać, że one nie mogły odkładać się w ten sposób przez miliony lat. Jeszcze jeden problem jest taki z warstwami, że niekiedy skamieliny przechodzą przez kilka warstw jednocześnie. Pokazuję to taki schemat. Mamy tutaj kilka warstw jedna na drugiej i przez nie przechodzą skamieniałe pnie drzew, skamieniałe pnie sekwoi. Pomyślmy przez chwilę, jak by musiało to wyglądać. Na początku drzewo rosło w jednej warstwie. Kiedy obumarło, przez kolejne tysiące lat było przysypywane przez kolejną warstwę. Przez kolejne tysiące lat było przysypywane przez kolejną warstwę. Co stałoby się w międzyczasie z tą częścią drzewa, która wystawałaby na powierzchni? Oczywiście zgniłaby, w żadnej mierze nie zamieniłaby się w węgiel. Sam fakt, że te drzewa przechodzące przez wiele warstw są skamieniałe, świadczą o tym, że warstwy te nie mogły się odkładać przez miliony lat. Tutaj na przykład widzimy zdjęcie drzewa zrobione w pewnej kopalni. Dolna część drzewa znajduje się w złożu węglowym, zamieniła się w węgiel. Górna część drzewa również jest skamieniała, ale nie znajduje się w złożu węglowym, więc zamieniła się w inny rodzaj kamienia. Zobaczmy sobie jeszcze na jeden problem z datowaniem warstw. Ponieważ zwolennicy teorii ewolucji nie tylko uważają, że warstwy powstawały przez miliony lat, ale próbują datować kolejne warstwy. Oczywiście te warstwy, które znajdują się niżej, uznają za starsze, te, które znajdują się wyżej, uznają za młodsze, przypisują im nieraz bardzo precyzyjne okresy czasu, kiedy miały powstawać. I tutaj tworzą się pewne problemy. Co się stanie, jeżeli w warstwie, którą teoria ewolucji uważa za bardzo starą, co się stanie, jeżeli w takiej warstwie znajdziemy ślady na przykład działalności człowieka, który według teorii ewolucji nie powinien od tak dawna istnieć? Kilka przykładów. W warstwie mającej co najmniej 20 milionów lat, wtedy człowieka jeszcze nie powinno być według teorii ewolucji na Ziemi, znajdujemy narzędzia wykonane ewidentnie przez człowieka. Tutaj mamy na przykład zdjęcie pewnej kuli. Tu na jej obrzeżach widać takie rowki dookoła na obwodzie. Bardzo podobnych kuli wykorzystuje się obecnie nawet w niektórych plemionach do polowania na zwierzęta. Ta kula została znaleziona w warstwie, która według teorii ewolucji została wydatowana, uwaga, na niemal 3 miliardy lat. Nie mówimy tutaj o milionach, ale nawet o miliardach lat. Inny przykład. Coś w rodzaju moździerza, jakieś narzędzie z tłuczkiem, znalezione w warstwie liczącej sobie co najmniej 33 miliony lat. I na koniec, jako ostatni przykład, a takich przykładów tak naprawdę jest wiele, znajdowałem ich dziesiątki, mamy czaszkę ludzką, normalną ludzką czaszkę znalezioną w warstwie skalnej liczącej sobie co najmniej 9 milionów lat. Według teorii ewolucji 9 milionów lat temu nie powinno być jeszcze nawet śladów człowieka. Mamy więc odkrycie naukowe, pokazujące, że ślady człowieka występują w starych warstwach. Możemy to zinterpretować na dwa sposoby. Albo możemy powiedzieć, że człowiek istnieje od miliardów lat, a to rujnowałoby teorię ewolucji. Albo możemy zauważyć, że koncepcja datowania warstw jest błędna, że one wcale nie powstawały przez tysiące ani miliony lat. To prowadzi nas do teorii kreacjonizmu. Oczywiście osobiście skłaniam się do tej drugiej interpretacji, natomiast warto zauważyć, że obydwie interpretacje tak naprawdę kładą tutaj na łopatki teorię ewolucji. Zobaczmy sobie jako ostatni element archeologię. Co takiego na temat powstania świata ma do powiedzenia archeologia? Według teorii ewolucji człowiek miałby ewoluować stopniowo od form podobnych do małpy do współcześnie żyjącego człowieka. Oczywiście powstał bardzo duży problem brakującego ogniwa. Wszyscy archeolodzy zaczęli nagle poszukiwać tego brakującego ogniwa. Co to miałoby być to brakujące ogniwo? Poszukiwali organizmu, który miałby cechy pośrednie pomiędzy małpą a człowiekiem. Nie zdążymy sobie omówić dzisiaj wszystkich tego typu odkryć, ale chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy sztandarowe odkrycia, którymi najchętniej posługują się zwolennicy teorii ewolucji. Pierwszym z nich jest tak zwany człowiek jawajski. Odkrycia prowadził człowiek o nazwisku Dubois. On odkrył czaszkę i kość udową. Czaszka miała wygląd charakterystyczny dla małpy, natomiast kość udowa była normalną ludzką kością udową. Normalnie, gdybyśmy je zobaczyli, prawdopodobnie nikt nie powiedziałby, że pochodzą od tej samej istoty. Natomiast Dubois poszukiwał brakującego ogniwa. Tym bardziej, że odległość dzieląca kość udową od czaszki wynosiła około 14 metrów. Na przestrzeni tych 14 metrów były rozłożone różne inne kości, różnych zwierząt, bardzo różnych. No, to, żeby wpaść na pomysł, że ta czaszka i kość udowa należą do tego samego organizmu, wydaje się nieuzasadnione. Natomiast Dubois właśnie tak powiedział. Powiedział, że one należały do jednej istoty i widać tutaj, że ta istota miała cechy pośrednie. Postawę miała wyprostowaną tak jak człowiek, a czaszkę, głowę miała jeszcze typowo małpią. Następnie Dubois postanowił otrzymać więcej takich kości. Zaczął skupować od mieszkających tam ludzi wszystkie kości, jakie znaleźli. Nie pytał ich, gdzie je znaleźli, w jakiej warstwie skalnej. Po prostu skupował to wszystko, żeby na ich podstawie zbudować pewien ogólny obraz właśnie człowieka jawajskiego. Potem postanowił datować te kości. I tutaj miał duży problem, ponieważ miał bardzo duże rozbieżności według datowań archeologicznych, które wahały się na plus minus pół miliona lat. Dubois nie przejmował się tym i na podstawie tego całego zbioru kości właśnie zdefiniował tak zwanego homo erectus, czyli człowieka wyprostowanego, czyli człowieka chodzącego już w postawie wyprostowanej, ale mającego wiele cech małpich. Po paru latach ogłosił pomyłkę. Powiedział, że co jak co, ale na podstawie tych dowodów ciężko je nazwać dowodami. Niestety nikt już wtedy nie chciał go słuchać, ponieważ jego odkrycia przyjęły się doskonale w środowisku ewolucjonistycznym. Już powstały podręczniki i różne książki, opracowania na bazie tego odkrycia. Do tej pory człowiek jawajski, jeżeli zajrzymy do jakiegokolwiek podręcznika, encyklopedii, to tam będzie na jednym z pierwszych miejsc jako sztandarowy przykład na potwierdzenie brakującego ogniwa teorii ewolucji. A to jest taka artystyczna wizja, jak mógłby wyglądać człowiek jawajski. Innym przykładem jest człowiek pekiński. Badania prowadził pan o nazwisku Anderson. To, co odkrył, to trzy zęby nieznanego pochodzenia. Badania prowadził w różnych rejonach Chin. Znalazł trzy zęby o dosyć nietypowej budowie. Nie wiedział, skąd pochodzą, nie wiedział właściwie nic o nich, natomiast stwierdził, że mają troszeczkę budowę przypominającą zęby człowieka i na tej podstawie powiedział, że to na pewno jest dowód na brakujące ogniwo pomiędzy małpą a człowiekiem. Wkrótce potem następca tronu Szwecji, Anderson był właśnie Szwedem, następca tronu Szwecji zadał mu pytanie, jak przebiegają prace badawcze. I tutaj pozwolę sobie zacytować odpowiedź Andersona. Powiedział, przodek, o jakim mówiłem, został odnaleziony. Jakimi dowodami dysponował Anderson, mówiąc te słowa? Dysponował dokładnie trzema zębami. No po takim doświadczeniu musiał coś znaleźć. Wkrótce odkrył kilka czaszek. Postanowił je ułożyć tak jedna koło drugiej, od najmniejszej do największej. Kierował się pojemnością mózgu. Te czaszki ułożył, nie patrzył na to, w której warstwie je znalazł skalnej, jak można by je wydatować. Po prostu ułożył kolejno od najmniejszej do największej i powiedział, mamy dowód, że człowiek rozwijał się powoli, od najmniejszej pojemności mózgu do największej i to powodowało wzrost inteligencji człowieka. No, zapomniał dodać kilka rzeczy. Zapomniał dodać między innymi fakt, że najmniejsza czaszka należała do dziecka, więc miała prawo być najmniejsza. Zapomniał dodać również fakt, że współczesne czaszki ludzkie, ich pojemność waha się od 1000 do 2000 cm sześciennych, jeżeli chodzi o przestrzeń mózgową, a więc wszystkie czaszki, które znalazł z wyjątkiem dziecięcej, mieszczą się we współczesnych kanonach wielkości mózgu. Mimo to człowiek pekiński, jaki zdefiniował właśnie Anderson, jest kolejnym koronnym dowodem na brakujące ogniwo pomiędzy małpą a człowiekiem. Trzeci i ostatni dowód zwolenników teorii ewolucji to jest słynna Lucy. Jeżeli Państwo odwiedzą kiedyś Muzeum Ewolucji albo Muzeum Archeologii, prawdopodobnie w każdym muzeum będzie jakaś próba rekonstrukcji tego szkieletu Lucy. Tutaj mamy zdjęcie, jak ten szkielet wyglądał po jego wykopaniu. To są już wszystkie kości, które odnaleziono. Nie ma ich zbyt wiele. Na tej podstawie próbowano oczywiście zrekonstruować, jak ten szkielet mógł wyglądać, jak ta istota mogłaby się poruszać. Znaleziono w okolicy kilka innych szkieletów. Bardzo długo trwały dyskusje, czy te inne szkielety należają do tego samego rodzaju organizmu. Właściwie te dyskusje nigdy nie były wyjaśnione, ale ostatecznie na podstawie tych pozostałych szkieletów zrekonstruowano szkielet, ten, który tutaj widnieje na rysunku, na zdjęciu. I na tym zdjęciu widzimy już gotowy, zrekonstruowany szkielet. Został on nawet tak pieszczotliwie nazwany przez archeologów właśnie Lucy. Często jest on okrzyknięty pierwszym człowiekiem chodzącym po ziemi. Jak widać, szkielet ma kilka cech charakterystycznych dla małpy, ale co najważniejsze, ma wyprostowaną budowę ciała. Na jakiej podstawie sporządzono rekonstrukcję tego szkieletu w formie wyprostowanej, dumnie stąpającej po ziemi? Jest to właściwie zupełnie artystyczna wizja archeologów, a za chwilę zobaczmy sobie, jak wyglądają fakty dotyczące tego szkieletu. Zobaczmy jeszcze tylko, tutaj mamy taką bardziej artystyczną wizję znowu, jak mogłaby wyglądać taka Lucy. Mamy głowę charakterystyczną dla małpy i postawę ciała charakterystyczną dla człowieka. A teraz zwróćmy uwagę na kilka cech charakterystycznych dla kości, które rzeczywiście wykopano. Otóż tak, kość głowy była charakterystyczna dla małej gorylicy. Łopatka była wykrzywiona ku górze. Jest to charakterystyczne dla małp chodzących po drzewach, które muszą wyciągać górne kończyny właśnie, żeby się wspinać. Kręgosłup posiada bardzo silne zaczepy wyjątkowo silnych, czy bardzo liczne zaczepy wyjątkowo silnych mięśni pleców, co również jest charakterystyczne dla małp żyjących na drzewach, które nie mają wyprostowanej sylwetki ciała, ale po prostu skaczą sobie z gałęzi na gałąź. Kości palców są długie i zakrzywione, dokładnie tak jak wśród zwierząt, które chwytają się tymi palcami gałęzi i wspinają. Biodra najwięcej mogą powiedzieć, one jednoznacznie świadczyły o tym, że sylwetka ciała była niewyprostowana. Tak więc jakiekolwiek przedstawianie tego szkieletu w formie dumnie stąpającej po ziemi jest zupełnie nieuzasadnione. Nawet stopy są wyposażone w zakrzywione, chwytne palce. A więc można oczywiście na podstawie takiego szkieletu zrobić pewną wizję, która dla zwiedzających w muzeum będzie wyglądała, jakby posiadała cechy pośrednie między małpą a człowiekiem. Ale tak naprawdę to, co odnaleziono, to, co wykopano, jest najzwyklejszym, wymarłym gatunkiem małpy nadrzewnej, nie mającej nic wspólnego z człowiekiem. Podsumujmy sobie to, co do tej pory powiedzieliśmy. Mówiliśmy sobie o pewnych odkryciach naukowych, które jedni interpretują na korzyść teorii ewolucji, a inni interpretują na korzyść teorii kreacjonizmu. Powiedzieliśmy sobie, że różnica tkwi w interpretacji pewnych odkryć. Ja powiem szczerze, nie wybierałem tych odkryć, które w jakiś sposób miałyby ośmieszać teorię ewolucji. Wybrałem te, które naprawdę są przytaczane w podręcznikach, są przytaczane w książkach ewolucji, którymi rzeczywiście szczyci się teoria ewolucji, żeby udowodnić na ich podstawie prawdziwość swoich twierdzeń. No powiem szczerze, że wnioski wyciągane przez ewolucjonistów na podstawie tych odkryć nie wydają się uzasadnione. W ramach takiego troszeczkę żartobliwego jeszcze podsumowania mam tutaj mały przykład. Na zdjęciu widnieje pomnik Adama Mickiewicza. Czy ktoś byłby w stanie powiedzieć, że ten pomnik powstał przypadkiem w wyniku akurat tak działających warunków atmosferycznych? Dla ułatwienia powiedzmy, że ten pomnik miałby tysiące lat na powstanie. Czy ktoś uwierzyłby, że ten pomnik mógł powstać przypadkiem? No zapewne nie. Nawet zwolennicy teorii ewolucji przyznają, że co jak co, ale taki pomnik razem z jego cokołem, razem z napisami, które tam widnieją, no nie mógł powstać przypadkiem. Jednak ci sami zwolennicy teorii ewolucji, kiedy patrzą na zdjęcie Adama Mickiewicza, twierdzą, że sam Adam Mickiewicz przez miliony lat mógł powstać przypadkowo. Bardzo często spotykamy się z pewnymi zarzutami. Niektórzy mówią, dlaczego zwolennicy kreacjonizmu tak bardzo oskarżają ewolucję? Czy jest się o co bić? Czy jest w ogóle co rozważać? Czy nie można by tak machnąć ręką, powiedzieć, no taka czy inna teoria powstania świata, ważne, że jesteśmy. Myślę, że to ma znaczenie. Gdybyśmy zobaczyli, jaki związek jest pomiędzy teorią powstania świata a moralnością, zobaczmy sobie, odpowiedzmy sobie na cztery proste pytania. Czy istnieje dobro i zło? Jeżeli świat powstał w wyniku przypadku, jeżeli to był po prostu wielki wybuch, a potem kilka przypadkowych reakcji chemicznych, to nie mamy żadnych podstaw, żeby mówić o dobru i źle. Natomiast jeżeli świat stworzył Bóg, nadał mu pewne prawa, to dobro i zło jest czymś bardzo ważnym. Powinno być również czymś bardzo ważnym dla nas. Zobaczmy kolejne pytanie. Czym jest ludzka wola? Jeżeli świat powstał przypadkiem, czy jest miejsce na ludzkie pragnienia, czy jest miejsce na dążenia człowieka dokądkolwiek? Nie. Przypadkiem powstaliśmy, przypadkiem zginiemy i na tym się skończy. Jeżeli natomiast Bóg nas stworzył, jeżeli Bóg ma nas w swojej opiece, jeżeli Bóg dokądś nas prowadzi, chce wytworzyć w nas również pewne pragnienia, pewne oczekiwania, pewną nadzieję, to ludzka wola ma kluczowe zadanie. Bóg dał nam niesamowity dar wolnej woli. Zobaczmy kolejne pytanie. Ile wart jest człowiek? Ktoś kiedyś spróbował policzyć, ile warte są substancje chemiczne wchodzące w skład człowieka. Podliczył, ile tam jest wapnia, ile żelaza, ile takich różnych rzeczy. A na końcu wydał wyrok. Przeciętny człowiek wart jest i podał jakąś niewielką kwotę. Nie pamiętam w tej chwili nawet jaką. Czy takie myślenie nas oburza? Oczywiście. Jesteśmy przekonani, mamy wpisane to w siebie, że człowiek jest wart niesamowicie wiele. Takie przekonanie wpisał nas Bóg. Nieraz bylibyśmy w stanie oddać nasze życie za bliską nam osobę. Dlaczego? Jeżeli powstaliśmy przypadkiem, to wartość człowieka wynosi dokładnie tyle, ile substancje chemiczne wchodzące w jego skład. Ale jeżeli Bóg stworzył człowieka, to dał mu niesamowitą wartość. Zobaczmy sobie ostatnie pytanie. Jak powinniśmy postępować? Znowu, do czego może nas doprowadzić teoria ewolucji? Są ludzie, którzy powiedzieli, jeżeli człowiek wyewoluował powoli przez miliony lat, to może niektóre, powiedzmy, grupy ludzi wyewoluowały wyżej i są lepsze niż pozostali. I tak powstał rasizm. A niektórzy powiedzieli, posunęli się jeszcze dalej i powiedzieli, a jeżeli człowiek przez miliony, różne organizmy przez miliony lat ewoluowały, jeżeli silniejsi przez miliony lat zabijali słabszych po to, żeby przeżyć i w ten sposób następował rozwój, to może powinniśmy pomóc teraz ewolucji i sami powinniśmy niszczyć słabszych ludzi i w jakiś sposób domagać się siłą, przemocą różnych praw. No tak powstały najróżniejsze złe pomysły na życie. Uwaga, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Wcale nie twierdzę, że każdy zwolennik teorii ewolucji ma takie złe podejście do życia. Absolutnie nie. Skrzywdziłbym tutaj wielu bardzo spokojnych ludzi, miliony ludzi, którzy po prostu wierzą w teorię ewolucji. Ale chciałbym tylko podkreślić fakt, że wiara w teorię ewolucji może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych pomysłów na życie. Myślę, że to jest ważne. To jest naprawdę ważne, jak powstaliśmy. Pan Bóg w Biblii zapewnia nas bardzo, bardzo dosłownie, że to na pewno On i nikt inny, na pewno On nas stworzył. Mało tego, stworzył nas na swój obraz. Jesteśmy w oczach Boga bardzo, ale to bardzo wiele warci. Dlaczego ludzie wciąż wierzą w ewolucję? No cóż, w większości przypadków to jest jedyna teoria powstania świata, o której słyszeli. Owszem, są szkoły na świecie, gdzie uczy się dwóch teorii powstania świata. Uczniowie mają prawo wyboru, mogą zdecydować, która teoria powstania świata wydaje im się lepsza. Ale w większości szkół, niestety, przedstawia się tylko teorię ewolucji. Mało tego, mówi się, że jest to jedyne słuszne, jedyne naukowe podejście do tego tematu. Jak na ironię, przestaje to być podejście naukowe. Ale zwykle właśnie tylko z taką teorią się spotykamy. To, co ważne dla nas, to to, że jeżeli Bóg stworzył nas jako istoty rozumne, jeżeli obdarzył nas wolną wolą, jeżeli obdarzył nas nadzieją, to do nas należy wybór, komu chcemy się poddać. Do nas należy wybór, kogo uznamy za naszego Stwórcę, Boga czy przypadek. Jeżeli Bóg jest naszym Stwórcą, no to należymy do Niego. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję. Musimy pamiętać, że to, co przed chwilką usłyszeliśmy, to był tylko naprawdę bardzo skromny wycinek tego, co Tomek był gotów przygotować. Kiedy powiedziałem godzina, 15 minut, Tomek powiedział, z czego w takim razie zrezygnować? Jest tyle historii, tyle dowodów, tyle badań, które im więcej ich jest, tym bardziej wyraźniej, bardziej namacalnie pokazują, że teoria ewolucji wciąż pozostaje tylko teorią, a to, co jest napisane w Biblii, to, co przez tak długi czas było wyśmiewane, okazuje się, że to nie tylko jest jakaś wiara pobożnych ludzi, ale staje się to również dowodem w ustach naukowców. Ja sam bardzo lubię to zagadnienie. Oglądałem wiele filmów, słuchałem wielu wykładów i zachęcam. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest gdzieś wejść w internet. Można otworzyć YouTube, wpisać kreacjonizm, ewolucjonizm i dowiedzieć się tak wiele na ten temat. Ale to, co mogliśmy usłyszeć, to była taka naprawdę dobra pigułka. I mniej więcej te słowa, które tutaj padły. Cała teoria ewolucji kieruje się tym, że kolejne istoty były bardziej doskonałe od tych, które były wcześniej. Te silniejsze przeżywały i zastępowały te słabsze. A tymczasem mówimy jako ludzie, że naszą największą wartością, największą esencją naszego człowieczeństwa jest miłość. A miłość jest tak przeciwna teorii ewolucji, bo w teorii ewolucji nie ma miejsca na miłość. Tam, kto silniejszy, to wygrywa, zjada i przeżywa. A w miłości jest tak, że ktoś jest słabszy, ale my go kochamy i dbamy o niego i szanujemy. I tak jak gdziekolwiek się rozejrzymy, istoty dbają o swoje dzieci, chociaż te dzieci są małe i słabe. I człowiek odejmie sobie od ust, a da dzieciom i będzie dzielił się z tą drugą osobą, którą kochamy. I wyda dużo pieniędzy, żeby pojechać i kogoś odwiedzić, spotkać się. W teorii ewolucji nie ma miejsca na nic takiego, nie ma miejsca na czułości. A tymczasem nasze wnętrze pragnie czegoś takiego. I to jest ta niezwykły pierwiastek, który Pan Bóg wszczepił w nasze serca. Bo tak jak czytamy w Piśmie Świętym, Pan Bóg mówi, ja jestem miłością. To są słowa z listu Jana, gdzie ewangelista Jan napisał, Bóg jest miłością. Nawet nie Bóg ma miłość, ale Bóg kocha tak bardzo, jak my potrafimy sobie wyobrazić, kiedy ktoś nas kocha albo my kogoś kochamy. To Pan Bóg tak bardzo kocha każdego człowieka i to jest tak przeciwne teorii ewolucji. I dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy mamy tak wiele dowodów na to, że to, co napisane jest w Piśmie Świętym, możemy temu naprawdę wierzyć, że to jest księga wciąż nieomylna, a ten Pan Bóg, niezwykły Pan Bóg, który w 6 dni stworzył cały świat, On nie potrzebował nawet tych 6 dni. On chciał dać nam przykład. Człowieku, tyle pracuj, później odpocznij, spotkaj się ze mną. Pan Bóg mógł to stworzyć wszystko w jedną chwilę. 5 minut by mu wystarczyło. Nie potrzebuje wiele czasu. Pan Bóg jest naprawdę niezwykły. Takiemu Bogu służymy, takiego Boga poznajemy i pewnego dnia spotkamy się z Nim twarzą w twarz. Będziemy mogli przyjrzeć się temu, jak On stwarza. Jakie to jest niezwykłe. Tak, mili Państwo, to jest koniec naszego dzisiejszego niezwykłego wykładu. Potraktujmy to jako tylko taki dobry początek do dalszych poszukiwań, lektury, czy też oglądania gdzieś w internecie, w telewizji i zgłębiania tego fascynującego tematu. I przede wszystkim, to nie ma znaczenia, kto tutaj stoi, Słowo Boże jest tak niezwykłe. Kiedy je otwieramy, czytamy, kiedy tutaj na ekranie pojawiają się kolejne slajdy z tekstami Pisma Świętego, to Słowo już do nas przemawia. I wierzę, że Państwo również w domach otwieracie to niezwykłe Słowo Boże i ono przemawia. Ten Bóg, który napisał to Słowo, On do nas mówi, przemienia nasze życie, daje nadzieję, wlewa miłość w serca. I to życie ma sens i cel. Nie jest tylko przypadkiem, ale skąd się wzięło? Pan Bóg swoimi rękami nas ulepił. Włosy na naszej głowie policzył. Wszystko o nas wie. A Pismo Święte mówi, teraz przygotowuje dla nas miejsce, mieszkanie w swoim królestwie, a pewnego dnia weźmie nas do siebie. Dla jednych to będzie bajka, jakaś historyjka dla dzieci, a ja im więcej się wczytuję w Słowo Boże, tym bardziej jestem przekonany i wierzę temu Bogu, który to wszystko powiedział, napisał, żebym nie czuł się zagubiony w moim życiu. Mili Państwo, niech mi będzie wolno pomodlić się jeszcze na zakończenie tego naszego spotkania i wykładu. Panie Boże, jesteśmy Ci tak bardzo wdzięczni za to wszystko, co od Ciebie otrzymujemy. Za to, że żyjemy w takich szczególnych czasach. Bo choć tak wielu sceptyków, krytyków wokół nas, to możemy wsłuchać się w głos tych rzetelnych naukowców, którzy chociaż wyśmiani, ale w coraz większym gronie mówią o tym, że jest ktoś, kto to wszystko w niezwykły sposób zaprojektował, stworzył i wciąż dba. My, Panie Boże, patrząc w niebo, patrząc w trawę, patrząc w lustro, widzimy Twoje niezwykłe dzieło. To, jak ten świat uczyniłeś, to, co z nami zrobiłeś. I przede wszystkim w naszych sercach wpisane jest pragnienie, marzenie, aby znaleźć się w tym doskonałym miejscu, spotkać Ciebie, spojrzeć w oczy tego przyjaznego Boga, który tak dba o człowieka, który dał wszystko, który nawet swojego życia nie poświęcił, nie żałował, żeby nas uratować. Panie Boże, bardzo Cię proszę, byś nas wciąż prowadził, żebyś wlewał w nasze serca to przekonanie, że jest sens dla naszego życia, że nie urodziliśmy się przypadkiem, ale idziemy dokądś. A tym miejscem, o którym możemy się dowiedzieć z Twojego Słowa, jest Twoje Królestwo. Panie Boże, przez Ducha Świętego prowadź nas, dawaj nam zrozumienie, kiedy w naszych domach otwieramy Twoje Słowo, ten list, który do nas napisałeś. I dziękujemy, że jesteś naszym doskonałym Stwórcą, który nie zapomina o nas, ale dba jak najlepszy rodzic. Panie, niech Tobie będą dzięki i opiekuj się nami, każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, naszymi rodzinami. Bardzo za wszystko Tobie dziękujemy. Amen.